Moi drodzy, przyjdzie taki czas i taka wieczność, kiedy będziemy stać wokół tronu Boga i będziemy Go wielbić za Jego łaskę. I ci, którzy położyli nadzieję swoją w Jego łasce, wtedy uzmysłowią sobie, że nie stracili ani dnia, ani godziny, kiedy swoje życie złączyli z Chrystusem. Wtedy zobaczą, że to był najlepszy wybór, jakiego dokonali. Kiedy wybrali Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. I ten dzień, i ta chwila, i ten czas, moi drodzy, przychodzi. I będziemy tam stać, i będziemy tam uwielbiać i błogosławić Jego imię. I nikt nie będzie znużony, nikt nie będzie zmęczony, ale będziemy pełni radości, pełni chwały, uwielbienia dla naszego Pana. I to jest coś, na co oczekujemy i czego się spodziewamy, moi drodzy. To jest łaska, która sprawiła, że ty i ja, nędzarz, biedny człowiek, poraniony grzechem, zniewolony, został wyrwany z mocy ciemności, aby żyć. Będzie wielki triumf. Wielki triumf. Dzisiaj może się zmagasz. Dzisiaj może dzień po dniu myślisz, czy warto. Czy warto tą drogą iść. Czy warto naśladować Jezusa. Czy warto dla Niego cierpieć. Ale wtedy, kiedy staniemy przed Nim, powiesz, było warto. Te wszystkie cierpienia, te wszystkie niedogodności były niczym wobec chwały, w której obecnie jestem. A to jest łaska. Halleluja. Moi drodzy, w czwartek, tydzień temu, półtora tygodnia temu zacząłem rozważać list do Galacjan. List do Galacjan, który został napisany przez apostoła Pawła. Przez tego, który był kiedyś wielkim prześladowcą Chrystusa i Kościoła. O nim jest napisane, że on wchodził do domów, wyrywał wierzących i skazywał ich na śmierć. On zmuszał wierzących chrześcijan do bluźnierstwa przeciwko imieniu Bożemu. Ale pewnego dnia Boża łaska i Chrystus, który jest, objawia tą łaskę, stanął na drodze jego życia. I to spotkanie było tak niesamowite dla niego, że on, który był przeciwko Chrystusowi, który uważał, że Chrystus został raz pogrzebany i koniec z nim, uwierzył, że Jezus żyje. Uwierzył, że Jezus nie tylko żyje, ale jest Jego Mesjaszem, Jego Zbawicielem. I swoje życie oddał Bogu. Oddał Go w radykalny, zdecydowany sposób. Nie na raty, nie po części. Nie tak, wiecie, troszkę po troszku. Kiedy zobaczył, że Jezus jest Panem, że Jezus jest Mesjaszem, on całkowicie poszedł za Jezusem. Wielu z nas tak się zastanawia, czy by pójść za Nim, czy nie. Czy rzeczywiście Go naśladować, czy nie. On poszedł całkowicie. I dla Niego nie było już później nic ważne. Dla Niego życiem stał się Chrystus. Dla Niego wszystkim stał się Chrystus. I w tym liście do Galacjan, pamiętacie, mówiliśmy, że kiedy Duch Boży powiedział Saulowi, jeszcze wtedy tak go nazywano, zanim go zaczęto nazywać i zapisywać to w Nowym Testamencie imię Paweł, kiedy Duch Święty odłączy mi Saula i Barnabę do dzieła, do którego ich powołałem. I pamiętacie, to było w zborze w Antiochii. On był przyprowadzony ze swojego rodzinnego miasta Tarsu. Został tam sprowadzony przez Barnabę, przez Lewitę z Cypru. Człowieka, nadano mu imię Barnaba, bo został nazwany synem pocieszenia. On lubiał pomagać ludziom, którzy gdzieś tam byli utrapieni, gdzieś mieli jakieś niepowodzenie, byli odrzuceni, pozostawieni. On wypatrzył, gdzie tacy ludzie są, szedł do nich i wciągał ich z powrotem do społeczności. Zawsze miał słowo pocieszenia i zachęty dla innych. Dlatego nadano mu imię Barnaba, syn pocieszenia. I Barnaba był prorokiem Pana w zborze w Antiochii, nauczycielem słowa. Obok niego był Saul, którego przyprowadził po tej takim, wiecie, zesłaniu przez grono apostolskie z Jerozolimy, kiedy było to niewygodne i on tam z 10 lat tam przebywał. Był jakby zapomniany. Ale Barnaba sobie o nim przypomniał i wziął go z powrotem do zboru i mówi, teraz jest czas, żebyśmy mieli społeczność, żebyś był z nami. Jestem przekonany, że Paweł nie marnotrawił czasu tam w Tarsie, w Cylicji. Pamiętacie, tą mapkę próbowałem wam tutaj pokazać w czwartek. Azja Mniejsza, południowe tereny tej Azji Mniejszej. Tars jest bliżej Antiochii niż te zbory, które założył w Galacji. Mówiliśmy, że te zbory powstały właśnie po tej wezwaniu przez Ducha Świętego: odłączcie mi ich do dzieła, do którego ich powołałem. I zaczęli iść przez Cypr, później przez do Pergę, do portu w Azji Mniejszej, i tam założyli zbory w Antiochii Pizydyjskiej, w Ikonium, w Listrze i w Derbe. Ta podróż trwała 2 lata. Oni wracali właściwie prawie, że tą samą drogą, za wyjątkiem, że już nie wracali przez Cypr, ale popłynęli później statkiem do portu blisko Antiochii i stamtąd udali się do zboru w Antiochii, aby powiedzieć, jak wielkie rzeczy Bóg przez nich uczynił. Była wielka radość. Apostoł Paweł założył kilka zborów. Powiedzieliśmy z tego listu, że adresatami tego listu są te zbory właśnie założone podczas tej pierwszej podróży misyjnej, czyli to jest rok gdzieś 46, 40 do 48. Apostoł Paweł, kiedy założył te zbory, to założył je z ludzi wierzących, nawróconych Żydów, bo zaczynał od synagog, zwiastować Ewangelię, i nawracali się poganie. Tak więc i z tego listu wynika, że nawróceni, do których pisze, to są nawróceni Żydzi i poganie. Bo apostoł Paweł tutaj argumentuje i powołuje się na pewne wydarzenia, takie jak historia Abrahama, jak historia związana z Hagar, jak nadaniem zakonu na Syjonie i tak dalej. To świadczy, że mówi do środowiska, które doskonale rozumie te rzeczy. Ale także z tego listu możemy zobaczyć, że mówi też do pogańskiego środowiska, które uznało w Chrystusie Zbawiciela. Lecz dawniej, gdy nie znaliście Boga, w 4 rozdziale, wierszu 8, tak Paweł pisze, służyliście tym, którzy z natury bogami nie są. Teraz jednak, kiedy poznaliście Boga, raczej kiedy zostaliście przez Boga poznani, czemu znowu zawracacie do słabych i nędznych żywiołów, którym ponownie jak dawniej służyć chcecie? A więc pisze do jednych i drugich. Dlaczego pisze ten list? Moi drodzy, dlatego, że jak on sam mówi już zaraz na samym początku, w tym pierwszym rozdziale, że pojawili się jacyś ludzie, podawali się za braci. W Dziejach Apostolskich w 14 rozdziale, w końcówce i na początku 15 rozdziału możecie przeczytać, że to byli, wkradli się pomiędzy nas jacyś fałszywi bracia. A więc nie wszyscy ci, którzy podają się za braćmi, za braci, są braćmi. Są rzeczywiście tymi, którzy całym sercem podążają za prawdą Ewangelii. I mówi, oni zaczęli burzyć ten pokój Boży w sercach Bożego ludu. Zagrożona została Ewangelia, i to w taki sposób, że apostoł Paweł mówi w tym liście do Galacjan, że nawet gdyby wam anioł z nieba przyszedł i głosił wam Ewangelię inną od tej, którą głosiłem wam na początku, niech będzie przeklęty. Apostoł Paweł, jak pamiętacie, mówiliśmy w tym właśnie liście do Galacjan, używa bardzo mocnego języka. Właściwie nie ma tutaj za bardzo na samym początku jakichś szczególnych pozdrowień i tak dalej. On od razu jakby przechodzi do istoty rzeczy. Mówi, kim jest. To jest dla mnie zdumiewające, ale za każdym razem to jest zdumiewające, kiedy ludzie, którzy uwierzyli w Ewangelię, kiedy przyjęli Chrystusa, mają swojego duchowego ojca, mają swój duchowy autorytet, a później nagle przychodzi ktoś, albo ktoś wysyła coś, albo pisze w internecie, i my łapiemy to, co tam jest napisane, a nie słuchamy tego, który jest tym duchowym ojcem. I zaczynamy się oddalać, oddzielać od Ewangelii Jezusa Chrystusa. I to jest takie przykre, i apostoł Paweł nieraz musiał bronić swojego autorytetu. To jest zdumiewające, ale on musi bronić swojego autorytetu. On musi jakby na nowo im wytłumaczyć, kim on jest, aby oni odwrócili swój wzrok od tych fałszywych nauczycieli, którzy podważyli Ewangelię Jezusa Chrystusa. na czym polegało to podważenie Ewangelii Jezusa Chrystusa. Wiecie, powiedziałem i tak dostrzegam, kiedy czytam, rozmyślam nad tym listem, że 16 wiersz drugiego rozdziału jest takim kluczowym wierszem tego listu. Posłuchajcie, wiedząc wszakże, mówi apostoł Paweł, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa. I myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyście zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Na czym polegało zagrożenie tej prawdy? Paweł pisze wyraźnie, usprawiedliwienie jest darmo z łaski przez wiarę w Chrystusa Jezusa i kropka. Ale pojawili się fałszywi nauczyciele i oni zaczęli głosić, wiara nie wystarczy. Nie możecie tylko bazować na tym, że zaufaliście Chrystusowi, uwierzyliście w Chrystusa i że będziecie zbawieni. Chrystus po prostu nie wystarcza. Oni zaczęli głosić to, co apostoł Paweł w tym liście porusza i stara się to obalić. Mówią, musicie się obrzezać. Musicie, popatrzcie, w 5 rozdziale tego listu, w wierszu 2, on mówi tak, oto ja, Paweł, powiadam wam, jeśli się dacie obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże. A oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że powinien cały zakon wypełnić. Odłączyliście się od Chrystusa, wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia, wypadliście z łaski. A więc zaczęli od łaski. Zaczęli od tej prostej Ewangelii. Kto uwierzy w Chrystusa, będzie zbawiony. Ale przyszli ci fałszywi nauczyciele i mówią, nie, to nie jest cała prawda. Musicie się jeszcze obrzezać, bo tak zakon mówi. Bo przecież Bóg dał wspaniałe obietnice dla obrzezanych. W tym 4 rozdziale tego listu Paweł pisze tak, od wiersza 9, teraz jednak, kiedy zostaliście przez kiedy poznaliście Boga, a raczej kiedy zostaliście przez Boga poznani, czemu znowu zawracacie do słabych i nędznych żywiołów, którym ponownie jak dawniej chcecie służyć? Zachowujecie dni i miesiące i pory roku i lata? Boję się, że może nadaremnie mozoliłem się nad wami. On mówi tutaj, te 2 lata, które spędziłem zwiastując wam Ewangelię, to był wielki wysiłek z mojej strony. To słowo oznacza być znużonym, trudzić się, pracować ciężko. Mówi, ja się boję, że ten mój trud i wysiłek względem was jest daremny, bo co ja słyszę? Wy na nowo zaczynacie mówić o obrzezaniu, wy na nowo chcecie ustalać jakieś święta, pory nowiu i tak dalej, tak jak zakon mówił do Żydów i wy chcecie to przenieść i wprowadzić i zachowywać, ale to wam nic nie pomoże. Wiecie, gdyby oni chcieli to zachować, ale wiedzieli, że zbawienie jest tylko w Chrystusie. To byłoby inna rzecz, ale oni w tym upatrywali, Chrystus to jest za mało, jeszcze trzeba zachować te i tamte i owamte święta, trzeba się obrzezać więcej. Na nowo ci fałszywi nauczyciele zaczęli głosić im, że muszą żyć według zakonu, że muszą na nowo wrócić do zakonu. Apostoł Paweł jest zdruzgotany. Mówi tak, proszę was, w tym 4 rozdziale, wierszu 12, proszę was, bracia, bądźcie tacy jak ja, gdyż i ja jestem taki jak wy, w niczym mnie nie skrzywdziliście. Wiecie przecież, że z powodu choroby ciała zwiastowałem wam za pierwszym razem Ewangelię i chociaż stan mój cielesny wystawił was na próbę, to jednak nie na mnie, to jednak nie wzgardziliście mną, ani nie plunęliście na mnie, ale mnie przyjęliście jak anioła Bożego, jak Chrystusa Jezusa. Cóż się wtedy stało z tą waszą szczęśliwością? Albowiem daję wam świadectwo, że gdyby to było możliwe, wyłupilibyście sobie oczy i mnie je oddali. Czy stałem się nieprzyjacielem waszym, dlatego że wam prawdę mówię? Ci fałszywi nauczyciele gorliwie o was zabiegają, ale nie w dobrych zamiarach. bo chcą was odłączyć, abyście wy o nich zabiegali. A dobra to rzecz zawsze zabiegać gorliwie o dobrą sprawę, a nie tylko wtedy, gdy jestem pośród was obecny. Dzieci moje, znowu w boleści was rodzę, dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany w was. A chciałbym już teraz być u was i odmienić głos mój, ponieważ jestem, gdy o was chodzi w rozterce. Paweł ma wielki ból. On mówi tutaj, ludzie, Galacjanie, w trzecim rozdziale, wierszu pierwszym, nierozumni Galacjanie. Mówi do nich, kto was omamił? Kto to zrobił, że właśnie w taki sposób zaczęliście myśleć, zaczęliście od łaski. Cieszyliście się, że Chrystus was zbawił, że przebaczył wasze grzechy. Przyjęliście moc Ducha Świętego, bo o tym mówi w trzecim rozdziale tego listu. Jak otrzymaliście Ducha? Mówi, przez słuchanie z wiarą, czy przez wypełnianie uczynków zakonu? Mówi, wszystko otrzymaliście darmo. Wiecie, spotkałem ludzi, którzy przeżyli Bożą łaskę, doświadczyli przebaczenia grzechów, wyznali Jezusa jako Pana, dali się ochrzcić w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, tak jak nauczał Pan Jezus Chrystus. Ale przyszli inni fałszywi ludzie, fałszywi nauczyciele i zaczęli im mówić, wasz chrzest jest nieważny, to jest nieważne, wy niewłaściwie myślicie o Bogu. I odciągają prawdziwie wierzących, odrodzonych ludzi, pełnych pokoju, burzą ten pokój, grabią im ten pokój, a później mówią, wy musicie jeszcze raz dać się ochrzcić tylko w imię Jezusa. I później ja rozmawiam z tymi ludźmi, jak to? Przedtem dawałeś wyraźne świadectwo tego, że Chrystus ci przebaczył, że jesteś Bożym dzieckiem, zapragnąłeś chrztu wiary, więcej, zostałeś napełniony Duchem Świętym, modlisz się na językach i teraz to wszystko musisz usunąć na bok, bo niewłaściwie uwierzyłeś i jeszcze raz musisz uwierzyć i ochrzcić się? To tak jakby wszystko to, co do tej pory wyznawał, przekreślił. I to samo działo się w innym aspekcie, tam właśnie w zborach galackich. Była taka wielka radość, jak dzisiaj pośród nas, kiedy śpiewaliśmy, modliliśmy się i wyznawaliśmy łaskę Bożą nad nami. I wielu z nas ocierało łzy i było wzruszonych, dotkniętych Bożą obecnością. Wielka radość, doświadczenie, przeżywanie Bożej łaski. A później przychodzi ktoś i zaczyna zabierać ci pokój. Ty nie jesteś zbawiony właściwie. Ty niewłaściwie zostałeś ochrzczony. I tak dalej, i tak dalej. Ty musisz jeszcze zrobić to i tamto. Ale Słowo Boże mówi jednoznacznie i wyraźnie, że człowiek jest zbawiony z Bożej łaski przez prostą wiarę, zaufanie Chrystusowi i temu, co Chrystus uczynił na Golgocie. Amen? Nie ma innej możliwości, moi drodzy. Jeżeli bym miał tutaj tablicę i napisałbym Chrystus, to chcę powiedzieć, Chrystus zupełnie wystarcza dla twojego i dla mojego zbawienia. Ale jeżeli napiszę na tej tablicy Chrystus plus obrzezanie, Chrystus plus uczynki zakonu, Chrystus plus pory, dni i tak dalej, święta, to chcę wam powiedzieć, jeżeli na tym opierasz swoje zbawienie, Chrystus ci nic nie pomoże. To znaczy, że Jego ofiara, Jego śmierć i zmartwychwstanie jest niewystarczającą w twoich oczach, ale w oczach Bożych jest zupełnie wystarczające. Kiedy Chrystus umierał na Golgocie, wypowiedział, wykonało się. Zapłacił wszystko i dokonał usprawiedliwienia. Tak więc ja się nie dziwię, że apostoł Paweł jest zburzony. On nie używa dyplomatycznego języka w tym liście. On mówi wprost, omamieni jesteście, kochani. On mówi wprost, jesteście, działacie nierozumnie. Cofacie się, właściwie wypieracie się łaski, wypieracie się Chrystusa, zapieracie się Go myśląc w ten sposób. Wiecie, to pobożnie brzmi, wiesz, musisz jeszcze to zrobić i tamto zrobić, tu musisz tak się ukłonić, tu musisz tak się pokropić i tak dalej, prawda? To brzmi, ma jakieś takie, ale to nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Albo masz Chrystusa, albo Go nie masz. Albo mu zaufałeś, albo mu nie zaufałeś. Moi drodzy, możemy sądzić, że że apostołowi Pawłowi udało się zatrzymać, odwrócić tych wierzących od tych fałszywych nauczycieli i na nowo skierować, aby zaufali Bożej łasce i zaufali Bogu, Bogu Wszechmogącemu odnośnie swojego zbawienia. Ale walka była ogromna. Kiedy otworzymy Dzieje Apostolskie, 15 rozdział, słuchajcie, tutaj właściwie ta kwestia, ci fałszywi nauczyciele, oni nie tylko niepokoili zbory w Galacji, oni przyszli do Antiochii, do zboru apostoła Pawła. I tam czytamy w Dziejach Apostolskich, że w 15 rozdziale, od pierwszego wiersza, a pewni ludzie, którzy przybyli z Judei, nauczali braci, jeśli nie zostaliście obrzezani według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Tu Paweł im głosił, uwierz w Jezusa, przyjmij Chrystusa i będziesz uratowany i nic więcej im nie nakazuje zrobić, tylko uwierzyć, a oni przyszli i zaczęli głosić, musicie zachowywać zakon, inaczej nie będziecie zbawieni. Nie możecie być zbawieni. Wiecie, kiedy nawracasz się do Chrystusa, każdy z nas, kiedy się nawraca, toczy duchową walkę. Zaraz diabeł przychodzi, nie? I zaczyna wzbudzać w nas wątpliwości. A czy rzeczywiście Bóg ci przebaczył? Czy rzeczywiście jesteś z Nim pojednany? A czy to tak właśnie powinno być? Czy Słowo Boże jest prawdą? Czy możesz... Różne pojawiają się wątpliwości i ataki. I kiedy rośniemy właściwie w wierze, to zawsze opieramy się o Boże Słowo. Mówimy, napisano jest. Tak Bóg powiedział. A więc uciszę moje myśli, uciszę moje serce, będę ufał Bogu. I diabeł, kiedy widzi to zdecydowanie, tą ufność ku Bogu, musi odejść, jest pokonany, a ty jesteś zwycięzcą. I możesz wzrastać w swojej wierze. I czytajmy dalej. Gdy zaś powstał zatarg i spór niemały między Pawłem i Barnabą a nimi, postanowiono, żeby Paweł i Barnaba oraz kilku innych spośród nich udało się w sprawie tego sporu do apostołów i do starszych i starszych do Jerozolimy. Ci tedy wyprawieni przez zbór szli przez Fenicję i Samarię, opowiadając o nawróceniu pogan i sprawiając tym wielką radość wszystkim braciom. A gdy przybyli do Jerozolimy, zostali przyjęci przez zbór oraz apostołów i starszych i opowiedzieli, jak wielkich rzeczy dokonał Bóg przez nich. Lecz niektórzy ze stronnictwa faryzeuszów, którzy uwierzyli, powstali mówiąc, trzeba ich obrzezać i nakazać im, żeby przestrzegali zakonu mojżeszowego. Zgromadzili się więc apostołowie i starsi, aby tę sprawę rozważyć. Moi drodzy, a więc widzimy, że było wielkie zamieszanie. I dobrą rzeczą jest zwracać się do przywódców, do tych, którzy są ojcami wiary. I dobrze by było, że ci przywódcy z Antiochii przyszli do zboru w Jerozolimie porozmawiać z apostołami, jak należy tą sprawę rozstrzygnąć. Bo apostoł Paweł i Barnaba, jego współtowarzysz, byli zdecydowanymi przeciwnikami tej fałszywej nauki. Brzmiała może ciekawie, ale całkowicie odprowadzała od Chrystusa. Całkowicie burzyła fundament zbawienia Bożego dla człowieka. Tak więc to się wszystko rozgrywało. Kiedy czytamy pierwszy i drugi rozdział listu do Galacjan i kiedy czytamy te Dzieje Apostolskie, ten fragment właśnie 15 rozdziału, zastanawiamy się. I tutaj raczej możemy powiedzieć, że to spotkanie, ta decyzja apostolska, ona odbyła się już po fakcie napisania tego listu, który Paweł pisał do Galacjan. I wiecie, są głosy podzielone, ale nie widać, czy też nie ma w liście do Galacjan tych argumentów, które są zawarte podczas tego tak zwanego pierwszego synodu, czy też soboru apostolskiego. Bo popatrzcie, tutaj jest napisane, kiedy oni już radzili, zastanawiali się i stwierdzili, że Bóg zbawił tak samo Żydów, jak i pogan przez wiarę w Chrystusa, ustalili jedną rzecz. Powiedzieli tak, że już na końcu, podsumowując swoje obrady w wierszu 19, czytam, dlatego sądzę, że nie należy czynić trudności tym spośród pogan, którzy nawracają się do Boga, ale polecić im, żeby się wstrzymywali od rzeczy splugawionych przez bałwany, od nierządu, od tego, co zadławione i od krwi. A więc apostołowie, kiedy się zebrali, kiedy rozmawiali, zobaczyli, jak łaska Boża objawiła się dla pogan, jak oni nawracali się do Chrystusa, kiedy to słyszeli i powiedzieli tak, Bóg powierzył Pawłowi zwiastowanie Ewangelii dla pogan, a Piotrowi dla Żydów, żeby na nich się koncentrował. Ale jedni i drudzy są w ten sam sposób zbawieni. Mówią, nie będziemy teraz z pogan robić Żydów. I nie będziemy ich zmuszać do tego, żeby zachowywali zakon. To, co powinni poganie robić, wierzyć w Chrystusa, a to, co możemy im poradzić, to to, żeby nie mieli kontaktu z żadnymi mięsem, ofiarami, mięsem ofiarowanym na bożkom, żeby się od tego wstrzymywali, żeby się wstrzymywali od wszelkiej nieczystości, nierządu, niemoralności i żeby się wstrzymywali od tego, co jest uduszone czy zadławione, żeby tam, jak zostanie krew w mięsie, żeby się od tych rzeczy i od krwi, żeby nie spożywali, nie pili krwi, prawda? Jeżeli ktoś tam takie ma, bo niektórzy mają takie, że robią sobie specjalne potrawy z krwi, nie? Żeby od tego się wstrzymywali. I to jest wszystko. I oni szli do zboru w Antiochii i po zborach mówią, to są postanowienia apostolskie, ale kiedy czytasz list do Galacjan, przecież gdyby się okazało, że apostoł Paweł pisze ten list do Galacjan właśnie broniąc Ewangelii, to miał świetne argumenty i mógł się powołać na ten sobór, na stanowisko. A jednak w tym liście do Galacjan czytamy tylko, że on co prawda konsultował Ewangelię po swoim nawróceniu, po swoim zwiastowaniu. On był wcześniej w Jerozolimie. Tutaj autor Paweł mówi, byłem po 14 latach. On był, wiecie, kiedy myślisz o życiorysie apostoła Pawła i kiedy czytasz Dzieje Apostolskie i list do Galacjan, do końca nie mamy takiej zdecydowanej jasności. Jak możemy ustalić, kiedy on tam był i co robił? Nawrócił się pod Damaszkiem. To był rok gdzieś 32, 34 po Chrystusie. W ogóle urodził się między 8 a 10 rokiem po Chrystusie, czyli był sporo młodszy od Pana Jezusa. Do Jerozolimy trafił gdzieś tak w tym czasie, kiedy Jezus mógł być ukrzyżowany. W każdym razie nawrócił się koło 32, 33 roku. Pamiętacie, kiedy się nawrócił, on tam pisze w tym właśnie w liście do Galacjan, że udał się do Arabii. Tam spędził 3 lata. Znowu wrócił do Damaszku. Tam musieli go spuścić w tym koszu, bo był prześladowany. I poszedł do Jerozolimy. Mówi, byłem tam po 3 latach, w wierszu 18, pierwszego rozdziału. Poszedłem do Jerozolimy, żeby się zapoznać z Kefasem i przebywałem u niego dni 15. A innego z apostołów nie widziałem oprócz Jakuba, brata pańskiego. A pisząc wam to, Bóg mi świadkiem nie kłamie. I pamiętacie z Dziejów Apostolskich, że kiedy był tam te 15 dni, wszyscy od niego stronili, bo przecież wiedzieli, że prześladował Kościół. Zbory go nie znały i Barnaba się nim zaopiekował. Ale postanowili, że go wyślą do Tarsu. I tam spędził kolejne 10 lat. I później został zabrany do Antiochii. Ale tam w Antiochii w wyniku proroctwa, to wynika z Dziejów Apostolskich 14 rozdziału, i tutaj w tym liście też czytamy, że w drugim rozdziale od pierwszego wiersza, potem po 14 latach udałem się z Barnabą znowu do Jerozolimy, zabrawszy z sobą Tytusa, a udałem się tam na skutek objawienia i wyłożyłem im na osobności, zwłaszcza znaczniejszym Ewangelię, którą zwiastuję między poganami, żeby się czasem nie okazało, że daremnie biegnę czy biegłem, ale nawet Tytusa, który był ze mną, chociaż był Grekiem, nie zmuszono do obrzezania. Nie bacząc na fałszywych braci, którzy po kryjomu zostali wprowadzeni i potajemnie weszli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie, żeby nas podbić w niewolę, a którym ani na chwilę nie ustąpiliśmy, ani się nie poddaliśmy, aby prawda Ewangelii u was się utrzymała. On mówi, po 14 latach na skutek objawienia. I tutaj różne są dwie co najmniej hipotezy. Czytamy w Dziejach Apostolskich, że pamiętacie, było proroctwo w zborze w Antiochii, Agabus mówi, że nastanie głód, i który nastał, i zbór w Antiochii zebrał pomoc finansową dla zboru w Jerozolimie i wysłali ją przez właśnie Pawła i Tytusa. I możliwe, że właśnie to są te 14 lat, on był tam drugi raz. I mówi, na osobności im wyjaśniłem, co głoszę między poganami, i oni nie mieli żadnego zastrzeżenia do tego, co ja głosiłem. Wiecie, gdyby pisał ten list już po tym synodzie, o którym czytaliśmy w 15 rozdziale, mógłby śmiało powiedzieć całe grono. Ale tam to było publiczne, tam byli wszyscy zgromadzeni. Mówi tutaj, na osobności im tłumaczyłem i oni mi podali rękę na znak zgody. Ja idę do pogan, a my działamy wśród Żydów. I druga rzecz, co nakazali przy tym spotkaniu, kiedy tam Paweł był właśnie po tych 14 latach? Mówi w 10 wierszu 2 rozdziału, mieliśmy tylko pamiętać o ubogich, czym się też gorliwie zająłem i co starałem się wykonywać. A więc kiedy im opowiadał, co głosi, oni mówią, słuchaj, pamiętaj o ubogich. Zbierajcie, troszcie się o ubogich pośród was. To był jedyny nakaz, który wtedy mu dali apostołowie. A tam przed chwilą czytaliśmy, że po tym synodzie, po tym soborze apostolskim nakazali wstrzymywanie się od nierządu, od rzeczy ofiarowanych bałwanom, prawda, od tego, co zadławione, prawda, i od krwi. A więc zupełnie inne polecenia im dane były. Mówię to gwoli takiego wyjaśnienia i takich dyskusji, kiedy ten list został napisany. Czy przed tym synodem, czy soborem, czy też po. I tutaj jedni skłaniają się do takiego poglądu, inni do innego. Nie jest to może istotne. W każdym razie ważne jest to, co dla nas jest ważne. Apostoł Paweł broni tutaj Ewangelii i w wyniku tego broni swojego apostolstwa i mówi tak. To, co wam głosiłem, ja zweryfikowałem i poddałem osądowi tymi, którzy byli przede mną apostołami i nie mieli żadnych zastrzeżeń do tego. Moi drodzy, ważne jest dla nas, abyśmy byli przekonani, jak wierzymy i w co wierzymy. Ważne jest też, żebyśmy zobaczyli, że jeżeli obok Chrystusa albo do Chrystusa dodamy jeszcze coś, w tym momencie podważamy Ewangelię Jezusa Chrystusa. W tym momencie zaczynasz już nie żyć według łaski, zaczynasz żyć według uczynków, według tego, co ty możesz dołożyć do tej ofiary. Tak więc jest to ogromną przestrogą dla nas i muszę powiedzieć, że ta prawda, o której tutaj apostoł Paweł pisze, że jesteśmy usprawiedliwieni przez wiarę w Chrystusa, jest tą zasadniczą, podstawową prawdą Ewangelii. I przez wieki ta prawda była zapomniana. I ludzie, muszę wam powiedzieć, ludzie wypatrywali i szukali, próbowali przez uczynki, przez pielgrzymki, przez różne postanowienia, przez różne działania, aby zasłużyć sobie na Bożą łaskę. A Słowo Boże mówi zupełnie inaczej. Nikt z nas nie jest w stanie sobie zasłużyć na Bożą łaskę. Ta łaska jest nam po prostu dana. W objawieniu się Jezusa Chrystusa. Skoro Chrystus został dany, przyszedł na tą ziemię, umarł na krzyżu i zmartwychwstał, to wiedz, że Boża łaska została ci dana i możesz ją albo przyjąć, albo odrzucić. Ale nie próbuj przy tym manipulować. Nie próbuj przy tym podważać to dzieło odkupienia, które jest w Chrystusie, podważać poprzez to, że ty musisz jeszcze na tą łaskę zasłużyć, czy musisz jeszcze coś do niej dodać, bo inaczej nie będziesz zbawiony. On walczy o samo sedno Ewangelii. Martin Luther szukał przez wiele lat uspokojenia i uciszenia dla swojej duszy. Nie mógł znaleźć pokoju. Był zakonnikiem. Posty, biczowania. O mało nie umarł w swojej celi, gdzie się biczował, gdzie pościł. Ledwo go odratowali, bo nie mógł znaleźć dla swojego serca uciszenia i tej pewności, że Bóg przebaczył mu grzechy. Aż czytając Boże Słowo, pewnego razu odkrył, że jest człowiek usprawiedliwiony darmo z łaski przez wiarę w Chrystusa. I to było jak światło, jak promień Bożego światła. I w tym momencie stał się wolnym człowiekiem od potępienia, od winy, od grzechu. John Wesley, 2 wieki prawie później, czy 1,5 wieku później, więcej, to jest początek, więcej, 2,5. To jest XVIII wiek, bardzo podobnie, będąc kapłanem kościoła anglikańskiego, szukał w różnych ceremoniach, w różnych postanowieniach, szukał uspokojenia dla swojej duszy. Nawet wybrał się w podróż misyjną do Ameryki, aby nawracać Indian, nie będąc sam nawróconym, nie mając sam pokoju Bożego. Ale kiedy płynął statkiem, zobaczył prostych ludzi, braci czeskich, zwanych Morawianami, którzy ufali Chrystusowi. I wiecie, oni tam odprawiali codziennie na tym statku nabożeństwo. Wyobraźcie sobie taki żaglowiec, nie to, co dzisiaj statki. Podróż trwała miesiąc czy więcej. I teraz burza za burzą, nawałnica za nawałnicą. Jest na jednym, on opisuje, na jednej z nabożeństw. Kiedy fale zaczęły zalewać łódź, wszyscy się gdzieś poukrywali, rozpieszli w strachu, a bracia czescy śpiewali ku chwale Bożej dalej, jakby nigdy nic. I wtedy on pyta, skąd wy macie ten pokój? A oni mogli mu powiedzieć, w Jezusie Chrystusie. Przez prostą wiarę. Ale to ciągle do niego nie docierało. Jeszcze upłynęło sporo czasu, zanim wrócił z powrotem do Anglii po paru latach i mógł tą prawdę odkryć. Moi drodzy, to jest cudowna prawda, która jest zawarta w tym liście. Więc chcemy go teraz uwielbić. Jeszcze raz mu podziękować. A Daniel jeszcze raz zagra. Czy tą, czy inną pieśń. Danielu, graj. A my będziemy wielbić Boga. Moi drodzy, połóż całkowicie swoją ufność. Dlatego jest napisane, to dzieci, Królestwo Boże jest tak jak dla dzieci. Jeśli nie staniesz się jak dziecko, nie wejdziesz do Bożego Królestwa. Dorosły kombinuje, wymyśla, a jeszcze to. A dziecko wierzy tak, jak mu się mówi. Jest ufne. Bóg oczekuje tej dziecięcej wiary, tej dziecięcej ufności.